LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów, Radia Naukowego.
Wy, młode umysły, zadajecie pytania, a ja szukam na nie odpowiedzi razem z naukowcami, badaczami świata.
LAMU.
Witajcie, witajcie, młode umysły. Jakże się cieszę, że jesteśmy razem w ramach LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów. Rozpoczynamy sezon 2022. W tym roku w ramach rekrutacji do LAMU nadesłaliście niemal setkę pytań. Dziękuję za każde z nich. Przed nami odcinek pierwszy pod hasłem Ziemia. Najpierw pytanie o ziemskie skarby.
Kalinka, 9 lat. Chciałabym się dowiedzieć, jak powstaje złoto, czyli skąd się je wydobywa.
To ważna sprawa, bo owszem, kolczyki, bransoletki, obrączki często są ze złota, ale nie wiem, czy wiecie, złoto jest też na przykład w smartfonach. Skąd się więc wzięło? Tu poprosiłam o pomoc eksperta Państwowego Instytutu Geologicznego. Geologia to jest nauka o ziemi. Odwiedziłam więc w Instytucie doktora Jana Krawczewskiego.
Kalinko, to twoje bardzo ciekawe pytanie ma, można powiedzieć, podwójne dno. Ponieważ, żeby wiedzieć, jak powstaje złoto, musimy sięgnąć tak naprawdę do gwiazd. Ponieważ złoto, tutaj cię zdziwię, nie powstaje na Ziemi.
Czyżbyśmy mieli więc kosmiczne kolczyki? Posłuchajmy.
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba by było się cofnąć przede wszystkim do czasów powstania Ziemi, czyli około 4,5 miliarda lat temu, kiedy Ziemia formowała się z drobinek pyłu wokół młodego Słońca i wówczas z tych wszystkich drobinek mineralnych, skalnych utworzyła się Ziemia. Natomiast można by było zadać pytanie, skąd to złoto wzięło się właśnie w tych drobinkach. I tutaj musimy rzeczywiście sięgnąć do gwiazd, a mianowicie złoto powstaje w wyniku eksplozji supernowej, czyli wielkiej gwiazd znacznie większej niż Słońce, lub też ze zderzenia gwiazd neutronowych.
Nieźle, co? A wiecie, co jest najlepsze? Że wiele atomów, które budują wasze własne ciała, też powstały w gwiazdach. Na przykład kluczowy dla życia węgiel. Więc możemy śmiało czuć się dziećmi gwiazd. Wracamy do złota.
Jeśli chodzi o złoto, które występuje w skorupie ziemskiej, to możemy tutaj powiedzieć o dwóch postaciach. Pierwsza z nich to są twarde skały, które są przesycane tak zwanymi roztworami hydrotermalnymi. Trudne słowo, ale ważne, żeby wiedzieć, że to jako bardzo, bardzo gorąca woda, która rozpuszcza minerały i różne związki chemiczne i przenosi je w inne miejsce, właśnie w bardziej pobliżu powierzchni Ziemi. Tam woda odkłada te wszystkie minerały, włącznie ze złotem, i tak się tworzą właśnie pierwotne złoża złota. Natomiast jeśli chodzi o drugi sposób powstawania, to są złoża wtórne, tak zwane, i możemy je znaleźć na przykład w rzekach, a mianowicie wtedy, kiedy pierwotne skały, pierwotne złoża ulegają zniszczeniu właśnie pod wpływem deszczu, rzeki, wiatru i erozji, to właśnie te drobinki gromadzą się w rzekach. I między innymi właśnie stamtąd możemy kojarzyć takie obrazki, jak pierwsi poszukiwacze złota pochyleni nad rzeką pukali złoto w takich misach. Dzisiaj można obserwować zawody pukania złota, które się odbywają w złotoryi na Dolnym Śląsku. Tam jakby ktoś chciał spróbować swoich sił, to można odwiedzić złotoryję.
Tak, tak, dzieci też mogą brać udział, odpowiadam uprzedzając pytanie. Kiedyś więc złoto wypłukiwano albo rozkruszano skałę zawierającą złoto za pomocą kilofów.
Dzisiaj oczywiście mamy znacznie bardziej zaawansowaną technikę, technologię. Górnictwo pozwala nam sięgnąć nawet do 4 km w głąb ziemi. Takie kopalnie mamy na przykład w Republice Południowej Afryki. Jest ich dosyć dużo i rzeczywiście one są bardzo, bardzo głębokie. Na tych głębokościach panują bardzo też wysokie temperatury, ale jak widać, wydobycie złota się opłaca nawet w takich trudnych warunkach. Jeśli chodzi o same cechy złota, to warto tutaj powiedzieć, że złoto jest bardzo ciężkim metalem, ale też bardzo miękkim. Kiedyś sprawdzano na przykład złoto za pomocą ugryzienia, to znaczy jeśli zęby mogły odcisnąć swój ślad na takiej złotej monecie, to znaczy, że moneta była najprawdopodobniej w dużej mierze złota. Natomiast warto też wspomnieć o czymś takim, co się nazywało złoto głupców, czyli o czymś, o minerale, który nazywa się piryt. To jest siarczyk żelaza i tenże minerał jest bardzo, bardzo podobny do złota i był bardzo często mylony kiedyś przez ludzi myślących, że to jest właśnie złoto. A to oczywiście nie było złoto, tylko dosyć powszechnie występujący i dosyć, dość też bezwartościowy, ale atrakcyjny estetycznie minerał.
No właśnie, złoto jest dużo rzadziej występującym pierwiastkiem, między innymi dlatego jest takie cenne. Ale jak bardzo jest rzadkie? Ile udało się go wydobyć w całej historii?
Jakby zrobić kostkę sześcianu z wyeksploatowanego dotychczas złota, to mielibyśmy taką właśnie bryłę o długości boku mniej więcej 22 metry. Warto tu powiedzieć, że długi przegubowy autobus ma nieco ponad 18 metrów, więc można by było sobie skojarzyć tą długość autobusu właśnie z tąże kostką wyeksploatowanego dotychczas złota.
Kalinko, bardzo Ci dziękujemy za to wielowątkowe pytanie.
Letnia Akademia Młodych Umysłów, to my tu zadajemy pytania.
No właśnie, LAMU to Letnia Akademia Młodych Umysłów i tutaj pojawia się pytanie bardzo a propos.
Na imię Mela, mam 6 lat i chciałabym wiedzieć, dlaczego w zimę jest zimno, a w lato ciepło.
Melu, bardzo Ci dziękuję za to pytanie, bo to jest niby takie oczywiste, że zimą jest zimno, a latem ciepło, ale żeby zapytać, dlaczego tak jest, to trzeba mieć bardzo naukowy sposób myślenia. Poprosiłam o odpowiedź na to pytanie Martę Kopecz z meteo.pl, świetnego serwisu z prognozami pogody.
Warto się zastanowić, gdzie i jak długo świeci na nas słońce w lato, a jak długo świeci na nas słońce w zimą. Zachęcam Cię, Melu, do tego, żebyś spróbowała to sama zaobserwować. Oczywiście, jeśli rodzice pozwolą Ci w lato wstawać tak strasznie rano i chodzić późno spać. Bo zimą będzie łatwiej i zauważysz, że zimą słońce wstaje jednak sporo później i dużo szybciej robi się ciemniej. A to słonko nas grzeje i im dłużej na nas świeci, tym bardziej może nas ogrzać.
A ta różnica w Polsce w ciągu roku jest całkiem duża, bo najdłuższy dzień roku jest dłuższy o mniej więcej 9 godzin od najkrótszego, czyli to jest więcej niż cały dzień w przedszkolu na przykład.
Tu powstaje nowe pytanie. Dlaczego tak jest, że dzień w lato jest taki długi, a zimą taki krótki? Żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w lato dzień jest dłuższy, a w zimie krótszy, spróbujmy sobie wyobrazić Ziemię jako taką kulkę, czyli na przykład globus. Globus jest przyczepiony do stojaka w dwóch punktach, na górze i na dole. Ta górna część nazywana jest północną, dolna południową. Globus potrafi się obracać sam, ale wędruje również dookoła Słońca. I gdyby taki sobie globus biegał dookoła Słońca cały czas, obracając się tak, że te przyczepy byłyby prosto na górze i na samym dole, to nie zmieniałby nam się tak długość dnia i noc. Jednak okazuje się, że on jest trochę pochylony. I w tym trakcie obiegu dookoła Słońca raz ta część górna jest bardziej nachylona w kierunku Słońca, a raz ta część dolna jest nachylona bardziej w kierunku Słońca. I jeżeli akurat górna część jest pochylona w kierunku Słońca, no to my mamy lato, a z kolei Australii mają zimę. Jeśli się zdarzy odwrotnie, będzie u nas zima, a w Australii będzie gorąco.
Melu i inne młode umysły, możecie zrobić w domu taki eksperyment. Kiedy będzie ciemno, postawcie na środku pokoju źródło światła, taką świecącą żarówkę. Weźcie kulkę i zróbcie w niej tunel, taki z góry na dół, malutki. I wsuńcie w niego cienki patyczek. To będzie nasza oś Ziemi. Zaznaczcie kropką, mniej więcej gdzie jest Polska na tej kulce, naszym modelu Ziemi. Rodzice i opiekunowie Wam pomogą. Kulkę trzymajcie tak, że patyk, nasza oś, będzie trochę pochylona względem podłogi. I tak zacznijcie kręcić kulką wokół patyka i wokół żarówki. Ten skręt wokół patyka to jest doba, a wokół żarówki to jest cały rok. Wtedy zobaczycie właśnie efekt, o którym mówi Marta Kopecz. Tam, gdzie na kulce będzie cień, to będzie tak jakby noc, a tam, gdzie żarówka będzie jasno oświetlała kulkę, to będzie dzień. Ale to nie koniec tego tematu, bo dzięki Tobie, Melu, przyszło mi do głowy jeszcze pytanie dodatkowe. A Pani Marto, czy ma jakieś znaczenie to, jak blisko jesteśmy Słońca?
To jest drugorzędny efekt. Paradoksalnie zimą potrafimy być bliżej.
Ciekawe, prawda? Melu, bardzo Ci dziękuję za to pytanie.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
A jeśli mowa o ciepłych i zimnych dniach? Pyta 7-letnia Gosia.
Jak to się dzieje, że człowiek zmienia klimat?
Ach, Gosiu, szalenie ważny temat. Dziękuję Ci za to pytanie. O wyjaśnienie tej sprawy poprosiłam dr Aleksandrę Kardaś, fizyczkę atmosfery, popularyzatorkę nauki i redaktorkę naczelną ważnego portalu naukaoklimacie.pl. Na początek musimy się dowiedzieć, czym w ogóle jest klimat i skąd się bierze. I tu wracamy do naszej Ziemi jako kulki.
Musimy sobie przypomnieć, że Ziemia, na której mieszkamy, to jest taka kula, która sunie przez kosmos i na której byłoby bardzo, bardzo zimno, gdyby ta kula nie miała takiej cienkiej warstewki, która ją otacza, warstewki atmosfery, czyli powietrza po prostu. Powietrze składa się głównie z azotu i tlenu, ale też zawiera takie specjalne gazy, które nazywamy gazami cieplarnianymi, i które właśnie działają jak taki sweterek dla Ziemi.
Gazy cieplarniane, czyli w tym na przykład najsłynniejszy dwutlenek węgla.
Jak my założymy sweterek, to działa w ten sposób, że pozwala nam na przykład jeść, czyli zdobywać energię, bo my zdobywamy energię z jedzenia, a kiedy my się dzięki tej energii rozgrzewamy, nasze komórki przetwarzają ją na energię cieplną, to już to ciepło nie jest tak łatwo wypuszczane przez sweterek. Sweterek zatrzymuje ciepło przy nas. I tak samo podobnie działają gazy cieplarniane. One pozwalają, żeby do Ziemi docierało światło słońca. Światło słońca to jest źródło energii właśnie dla naszego świata, ale później, kiedy Ziemia się od tego światła nagrzewa, to już gazy cieplarniane nie wypuszczają tego ciepła z powrotem w kosmos. I dlatego dzięki gazom cieplarnianym na Ziemi jest bardzo przyjemna, cieplutka temperatura. Ale teraz skąd bierze się wpływ człowieka na klimat? No właśnie on polega na tym, że człowiek dodaje do atmosfery więcej gazów cieplarnianych, czyli dodaje jakby dodatkowy sweterek. I jak robi nam się jeden sweterek, to był bardzo dobry, było nam bardzo przyjemnie w nim, to jak dodamy drugi, to może się zrobić za gorąco.
Tylko jak to się dzieje, że człowiek te dodatkowe gazy do atmosfery wprowadza? Najwięcej, jak już wiecie, mówi się o wspomnianym dwutlenku węgla.
I dwutlenek węgla powstaje zawsze wtedy, kiedy my coś spalamy. W tych reakcjach wydziela się ciepło, zwykle to nas właśnie interesuje, bo chcemy się ogrzać albo chcemy wykorzystać to ciepło do produkcji prądu, ale też produkujemy w ten sposób dwutlenek węgla. No i ten dwutlenek węgla trafia do atmosfery zwykle z komina i po prostu rozprzestrzenia się po całym świecie.
No dobrze, tylko że my potrzebujemy zimą ciepła, a cały czas prądu, żeby działała nam lodówka od czasu do czasu, telewizor, komputery, światła na drogach, lampy w szkołach. No bez prądu po prostu nie da rady. To co mamy robić?
No żeby nie zmieniać klimatu, no to musimy przestać wprowadzać do atmosfery coraz więcej gazów cieplarnianych, czyli na przykład zacząć produkować prąd elektryczny w jakiś inny sposób niż przez spalanie węgla, czy ropy, czy gazu ziemnego, bo to jest taki najważniejszy sposób, w jaki wprowadzamy dwutlenek węgla do atmosfery. Więc jeżeli znajdziemy nowe źródła energii, właściwie takie źródła energii już są znalezione, trzeba je tylko rozpowszechnić, to już załatwimy bardzo dużą część problemu.
Twoje pytanie, Gosiu, o zmianę klimatu jest naprawdę bardzo ważne, bo te zmiany przynoszą więcej gorących dni w roku, silniejsze huragany, topnienie się lodowców, przez co ocean jest coraz wyższy. A to bardzo niedobrze.
Dlatego ważne jest, żeby teraz ograniczyć zmianę klimatu, zatrzymać ją, żeby te skutki nie były zbyt poważne, żebyśmy sobie mogli z nimi jeszcze poradzić. Gosię możemy zachęcić, żeby prosiła rodziców, przypominała rodzicom, że to jest ważna sprawa i trzeba na przykład dopilnować, żeby wszyscy nasi rządzący o tym pamiętali i takich dokonywać wyborów i takie rozwiązania popierać, które będą ograniczać emisję dwutlenku węgla i też innych gazów cieplarnianych do atmosfery.
Gosiu, dzięki.
Słuchasz Lamu.
Doktor Kardaś przed chwilą mówiła o tym, że mamy na Ziemi ciepło dzięki atmosferze, powietrzu, które działa jak sweterek. No i tutaj ze swoim pytaniem wkracza 11-letnia Pola.
Skąd się wzięło powietrze? Dlaczego akurat nim oddychamy? I dlaczego jest w nim tlen?
Na twoje pytanie, Polu, odpowie dr Anna Łosiak, geolożka planetarna, czyli po prostu badaczka planet, z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.
Najprościej rzecz biorąc, pierwsza atmosfera Ziemi została wyemitowana przez wulkany, czyli została jakby wygnieciona, wygotowana ze skał. z tym, że jej skład chemiczny był zupełnie, zupełnie różny od tego, co mamy dzisiaj. W większości było to dwutlenek węgla z różnymi bardzo niefajnymi składnikami, które zabiłyby nas w kilka chwil.
Nie było wtedy też prawie w ogóle potrzebnego nam do oddychania tlenu.
Na pierwsze pojawienie się jakichś większych ilości tlenu musieliśmy czekać do mniej więcej 2,2 miliarda lat. Natomiast ta ilość tlenu, która jest dzisiaj w atmosferze, czyli jakieś 20 kilka procent, dopiero jakieś 600-700 milionów lat temu się pojawiła.
Na Ziemi nie było wtedy ani człowieka, ani nawet dinozaurów. No dobrze, to skąd się ten tlen wziął? Słuchajcie, trzymajcie się i nie chichrajcie się za głośno.
Tlen nie pojawił się znikąd. Pojawił się w wyniku bezpośredniego działania organizmów żywych i bez życia na Ziemi tlenu by nie było. A dlaczego? Dlatego, że tlen to nic innego, jak tylko dosłownie takie pierdy organizmów, które żywią się Słońcem, a następnie właśnie wypierdują tlen jako takie resztki, jako w zasadzie trucizny, której muszą się pozbyć ze swojego ciała, po to, żeby móc funkcjonować.
Tak, tak. Oddychamy zatem poniekąd pierdami. Za pierwsze organizmy, które produkowały na Ziemi tlen, uważa się sinice. To te bakterie, na które czasami narzeka się nad morzem, kiedy robi się brzydko zielone i nie można się kąpać. Ale wcale nie wolno tak bardzo na sinice narzekać, bo gdyby nie one i teraz wszystkie rośliny, tlen by się nam po prostu skończył. A pamiętacie, Pola pytała, dlaczego akurat powietrzem oddychamy? Dlaczego potrzebne jest nam powietrze, w którym jest tlen? Najprościej mówiąc, bo na takiej planecie, w takich warunkach wyewoluował, czyli powstał nasz gatunek, my ludzie. Gdybyśmy się przenieśli w czasie o miliard lat, zaraz byśmy się udusili. Przyroda, ewolucja szuka najlepszych rozwiązań do pasujących warunków, tak żeby życiu było jak najłatwiej. Ot i cała tajemnica. Natomiast co ciekawe, za dużo tlenu to też nie jest dobrze.
W przeszłości bywały prawdopodobnie również momenty, kiedy tlenu w naszej atmosferze było więcej niż teraz. Niektóre estymacje mówią nawet o jakichś 30 kilku procentach. Za dużo tlenu też ma swoje niedobre strony, dlatego że ilości pożarów, które były wywoływane tak dużą ilością tlenu, były absolutnie gigantyczne, więc jakby cieszmy się, że teraz jesteśmy w takim dobrym, zdrowym środku tych około 20% tlenu.
A co tlen ma wspólnego z pożarami, zapytacie? Otóż bez tlenu ogień gaśnie. Przykryjcie na przykład płonącą świeczkę grubym słoikiem, odcinając dostęp powietrza, to zobaczycie, jak płomień za chwilę gaśnie. Polu, bardzo Ci dziękuję za pytanie, doktor Anni Łosiak za odpowiedzi i Wam wszystkim młode umysły za uwagę. Kolejny odcinek LAMU już w drugi poniedziałek lipca. Za uwagę dziękuję również rodzicom i opiekunom młodych umysłów, skądinąd wiem, że i Wy, tak jak zresztą ja, sporo się dzięki tym niebanalnym pytaniom młodych umysłów dowiadujecie. LAMU to projekt Radia Naukowego Podcastu, który powstaje dzięki patronom i patronkom wspierającym mnie w serwisie patronite.pl/radionaukowe. Kto ma ochotę i może się dorzucić, to serdecznie zapraszam. Co będzie w kolejnym odcinku?
Co by się stało, gdybym zjadła atom w chwili jego rozbicia?
Czy światło jest wiecznie młode, dlatego że jest takie szybkie?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
To była LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego. Więcej odcinków dla młodych i starszych umysłów znajdziecie na radionaukowe.pl. Do usłyszenia.